Komentarze Radia Gdańsk.
9.08, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie. A moimi Państwa gośćmi są dzisiaj redaktor Karol Gac, portal dorzeczy.pl i tygodnik Do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I redaktor Jakub Szczepański, interia.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wczoraj został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący tzw. aborcji eugenicznej. Czy tym tematem będziemy żyli przez kolejne tygodnie? Pytanie do Karola Gaca.
Niewątpliwie tak. To jest temat światopoglądowy, temat, który zawsze rozgrzewa emocje i to było widać już wczoraj, więc myślę, że rzeczywiście ten temat zostanie z nami na dłużej. Oczywiście jest i wiele innych ważnych tematów. Dzisiaj będziemy mieli decyzję co dalej w związku z obostrzeniami, kwestią poluzowania tychże obostrzeń, ale myślę, że temat aborcji zostanie z nami jeszcze przez długie, długie dni, być może nawet tygodnie. Zapewne będziemy mieli protesty, zapewne będziemy mieli różne reakcje polityczne, więc biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się wczoraj i to, co już też widzieliśmy wczoraj w centrum Warszawy, również w innych miastach na terenie całej Polski, to myślę, że akurat ten temat zostanie z nami na dłużej.
To pytanie do Jakuba Szczepańskiego. Czy pana zdaniem czeka nas taka sama fala protestów jak jesienią?
Czy to już teraz, po tym, tak jak tutaj wspomniał redaktor Gaz, po tym, co było widać wczoraj na ulicach, wiadomo już, że na pewno protesty będą, że ludzie będą wychodzić na ulicy. Właśnie ze względu może nawet nie tyle na światopogląd, co na to, że realnie zmienia się ten wyrok, realnie zmienia się system w Polsce. No już teraz wiadomo, Marek Suski zapowiedział, że będą prace nad ustawą, ponieważ ten wyrok, jak twierdzą komentatorzy i politycy, pozostawia pewną furtkę politykom. I na pewno będzie to gorący temat. To nie ulega najmniejszym wątpliwościom.
To spytam Karola Gaca, czy ewentualna ustawa ostudzi emocje, czy jest szansa, żeby przywrócić stan sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, albo chociażby spowodować to, żeby nastroje się uspokoiły?
Jest na to bardzo duża szansa, jeśli chodzi o przywrócenie tego, nazwijmy to, statusu quo, dlatego rzeczywiście, jak powiedział redaktor Szczepański i o czym zresztą pisała wczoraj Interia, ten wyrok pozostawia bardzo dużą furtkę interpretacyjną i bardzo możliwe, że rząd pójdzie w tę furtkę. Oczywiście nie znamy szczegółów, nie wiemy, jakby to jeszcze miało wyglądać, ale w największym skrócie chodzi o to, że w tym uzasadnieniu jest taka furtka, że aborcja jest dopuszczalna w przypadku, gdy jest, tu cytat, duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu i wiąże się ono z zagrożeniem dla życia i zdrowia matki. No a z kolei takie ujęcie sprawy pozwala na różne interpretacje tego, co właściwie oznacza zagrożenie dla zdrowia matki w przypadku wystąpienia wady letalnej u jej dziecka. Więc tutaj jest szeroka gama interpretacji. Możliwe, że rząd będzie próbował jakoś to zinterpretować. No z tym, że oczywiście jednak kwestie to są interpretacje, to są kwestie prawne, to są kwestie polityczne, ale drugie to pewne też emocje, które wcale nie muszą iść równolegle do tego, co będzie się dziać w parlamencie. Tutaj możemy mieć teraz, podobnie jak było to w jesienią, czy pod koniec ubiegłego roku, możemy mieć bardzo dużo różnych nieprawdziwych informacji, zniekształconych informacji. To absolutnie będzie wystarczyć do tego, by te protesty miały miejsce, więc nie wydaje mi się, żeby tak łatwo politykom udało się schłodzić te emocje, no ale oczywiście wiele zależy od ich postępowania, od tego, czy na przykład rząd zdecyduje się i wystąpi z jakimś projektem albo z jakimś całym gamą projektów, które miałyby wspierać na przykład te rodziny, tak? Bo to jest tylko, o czym zwracają osoby pro-life uwagę, to jest tylko jakby jeden z kroków i tutaj trzeba zrobić kolejne, więc pytanie, czy rząd się na nie zdecyduje, pytanie też, jaką rząd wybierze strategię w tym przypadku.
A może to jest właśnie ten moment, żeby przeprowadzić w sprawie aborcji referendum, Jakub Szczepański?
No jeżeli chodzi o referendum, to większość, zarówno politycy, jak i również hierarchowie kościelni, bo nie zapominajmy, że Kościół tutaj chce być obecny w całej tej dyskusji. Kościół katolicki, jego podstawową wartością jest obrona życia, więc nikogo nie powinno dziwić, że hierarchowie aborcji w jakiejkolwiek formie się sprzeciwiają. Sprzeciwiają się także referendum. No pytanie, w jaką stronę to wszystko pójdzie, ponieważ kompromis aborcyjny, który był w mojej osobistej opinii bardzo dobrym rozwiązaniem, został naruszony. Tutaj politycy Prawa i Sprawiedliwości powołują się oczywiście na konstytucję, którą pisała Lewica, więc tutaj mówią, że to wcale nie oni rozpętali wojnę. No jednak musimy zwrócić uwagę na sam wniosek do Trybunału, na to wszystko, na ten proces, jak on był rozpatrywany. No nie zapominajmy, że wniosek trafił do Trybunału Konstytucyjnego w 2019 roku, czyli tak naprawdę minął rok, zanim on został po pierwsze rozpatrzony, po drugie, no czekaliśmy na opublikowanie tego wyroku w Dzienniku Ustaw przez kolejne miesiące. Co ciekawe, warto chyba zwrócić na to uwagę, jeszcze w grudniu Ryszard Terlecki, czyli szef klubu parlamentarnego PiS, jeden z najważniejszych polityków partii rządzącej, sygnalizował, że prawdopodobnie uzasadnienie poznamy dopiero teraz, czyli w styczniu. Krótko mówiąc, nie pomylił się. Jak to rzutuje na pracę samego Trybunału, no to każdy sam sobie powinien odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast ta sprawa jest gorąca i no, trudno tutaj się spodziewać jakiegoś powrotu i zadowolenia ze strony zwłaszcza tych protestujących. Z drugiej strony no, zwolennicy ruchów antyaborcyjnych, czyli przedstawiciele, mówią jasno, że tutaj no, trzeba było czekać na to uzasadnienie. Zgodnie z prawem wyrok powinien być opublikowany niezwłocznie. Co ciekawe, no tutaj ta sytuacja budzi spór nie tylko u przeciwników aborcji, no ale też u zwolenników. No to jest bardzo ciekawe.
To kończąc na razie ten temat, spytam Karola Gaca, jak ta sytuacja może wpłynąć na notowania Zjednoczonej Prawicy?
Bardzo trudne pytanie, bo nie wiemy tak naprawdę, co się wydarzy. Biorąc pod uwagę wczorajsze chociażby zajście z Warszawy, gdzie te emocje były bardzo duże, gdzie na przykład jedna z dziennikarek mediów narodowych została też poturbowana. Biorąc też pod uwagę zapowiedzi samego strajku kobiet, to było w mediach społecznościowych opisywane przez na tych profilach, gdzie były wezwania do tego, żeby brać spray, klej w ręce, żeby zostawiać po sobie ślady i protestować i wyrazić swój gniew, no może to wskazywać, że te protesty nie będą miały do końca charakteru pokojowego. A gdyby tak, no to znowu możemy mieć trochę powtórkę z jesieni. Teoretycznie oczywiście Prawo i Sprawiedliwości wtedy zaczęło spadać poparcie, biorąc pod uwagę tę decyzję Trybunału Konstytucyjnego, ale potem wraz z upływem, wraz z radykalizacją tychże protestów, to poparcie zaczęło mu wzrastać, biorąc pod uwagę, że po prostu duża część Polaków, która też jest umiarkowana i zobaczyła, co dzieje się na ulicach, no zaczęła się odwracać od tego strajku kobiet. Więc naprawdę bardzo wiele zależy, po pierwsze od tego, jak te protesty będą przebiegać, po drugie od tego, co zrobi rząd, no i po trzecie równolegle mimo wszystko. Pamiętajmy też, że jest pandemia koronawirusa, są inne tematy, a więc także od tego. No tu niewątpliwie jest wiele znaków zapytania, więc ja akurat uchylę się od odpowiedzi, bo po prostu nie wiem, jak to wpłynie bezpośrednio na sondaże.
A może chciałby na ten temat wypowiedzieć się Jakub Szczepański?
No ja sądzę, że tutaj będzie to miało jednak no, niedobry wpływ, jeżeli chodzi o sondaże PiS-u. Obserwowaliśmy to wcześniej. Czy jeżeli chodzi o sam strajk kobiet, no Polacy chyba są zniechęceni do literek strajku kobiet. Pani Lempart, która używa tutaj, wypowiada się bardzo wulgarnie, no nie sprzyja to sympatii. No, ja bym jednak nie łączył poparcia dla PiS-u z popularnością strajku kobiet, no bo ten wyrok jest odbierany no, jako realizacja woli PiS. Wcześniej zresztą prezes Kaczyński mówił o tym, że będziemy dążyć jako państwo do ochrony życia poczętego, niezależnie od tego, czy tu będziemy mówić o wadach letalnych, czy nie. No wydaje mi się, że gdyby PiS nie przejmował się poparciem i tym, jak zostanie ten wyrok odebrany, no Marek Suski nie mówiłby o pracach nad ustawą. No pytanie na ile tutaj PiS, nie wiem, czy można tak powiedzieć, gdzie chciał spuścić ton, łagodzić jakoś ten wyrok, no bo pan prezydent, nie zapominajmy, że jeżeli chodzi o tę ustawę, która miałaby doprecyzować, co teraz po zerwaniu tego kompromisu, no to mówimy o propozycji prezydenckiej, mówimy o propozycji Andrzeja Dudy. Wiele mówiło się o tym, że nie można zmuszać kobiet do heroizmu. Chodziło tutaj o dzieci, które miały umrzeć zaraz po narodzinach. Z kolei prezydent też wyraźnie podkreślał, że na przykład w przypadku wad takich jak zespół Downa, no tutaj raczej nie powinno się dopuszczać do aborcji, bo też są to pełnoprawni obywatele, no oni mają prawo do życia. No więc pytanie, jak będą wyglądały dokładnie te rozwiązania legislacyjne, które politycy PiS będą chcieli zaproponować.
Czyli czekamy na bardziej sprecyzowane pomysły polityków. Przejdźmy teraz do kolejnego tematu. Lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka zaproponował powołanie Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie zakupu szczepionki na COVID-19. Karol Gac, jak pan to ocenia?
Trudno mi to skomentować poważnie akurat w tym przypadku, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę cały proces zakupu szczepionek był na poziomie unijnym, biorąc pod uwagę, że oczywiście Polska tutaj mogła pewne ruchy podjąć, jeśli chodzi o ilość tych szczepionek, bo myślę, że ruch Borysa Budki jest trochę reakcją na to, gdzie pojawiły się w przestrzeni informacyjnej takie doniesienia, że Polska tutaj nie zakupiła całego pakietu szczepionek, że z części zrezygnowała, no i generalnie Borys Budka chce wytworzyć tutaj wrażenie chaosu, że coś jest nie w porządku, coś jest tutaj niezgodnego z prawem i potrzeba powołać komisję śledczą do spraw właśnie, żeby to wyjaśnić. Ale akurat w tym przypadku trudno mi nie zgodzić się z Krzysztofem Sobolewskim, szefem Komitetu Wykonawczego PiS-u, który napisał, że no w takim razie chyba pierwszym świadkiem na tej komisji będzie musiała być Ursula von der Leyen jako szefowa Komisji Europejskiej. No bo rzeczywiście, tutaj no, trzeba o tym pamiętać, że to jednak był proces unijny, tutaj poszczególne państwa miały niewiele do powiedzenia, to raczej szło na poziomie wyższym, więc myślę, że Borys Budka Platforma próbuje oczywiście zbić na tym kapitał polityczny, ale moim zdaniem to jest pomysł całkowicie chybiony, całkowicie w tym momencie przynajmniej absolutnie nie uzasadniony. Moim zdaniem polityczne bicie piany.
Kilka dni temu odbyło się spotkanie u premiera Morawieckiego, gdzie przedstawiciele klubów parlamentarnych właśnie zapoznawali się z informacjami dotyczącymi procesu przebiegu szczepień, a dzisiaj minister Dworczyk zaprosił posłów Koalicji Obywatelskiej, posła Jońskiego i posła Szczerbę na spotkanie właśnie, żeby te sprawy wyjaśnić. Czy nie powinno się to odbywać właśnie w takiej formie, a komisja śledcza kompletnie jest niepotrzebna i tak jak mówi Ryszard Terlecki, to pomysł niepoważny? Jakub Szczepański.
Przede wszystkim pamiętajmy, że w polityce chodzi o osiąganie celów. No, zgłaszanie pomysłu powołania komisji śledczej w sprawie szczepień no, przy takim rozkładzie swoich sił w Sejmie jest po prostu zwyczajnie nieskuteczny. Na to zwracali uwagę posłowie opozycji. No, wydaje mi się, że takim ruchem Borys Budka wystawił się na ciosy i zresztą jego koledzy z opozycji, nie tylko oczywiście, nie mówię o Platformie tutaj, no, ale o innych siłach parlamentarnych, skwapliwie to wykorzystali, co widać chociażby w komentarzach Hanny Gli-Piątek z Polski 2050 Hołowni, która powiedziała o tym, że Budka się ośmiesza. No, trochę tutaj można się z tym zgodzić o tyle, że po prostu nie ma instrumentów do tego, żeby taką komisję powołać, więc pomysł jest nierealny i nie było sensu z nim wychodzić, w mojej opinii oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o opozycję, to najlepiej faktycznie, gdyby oni zaczęli współpracę z rządem, bo wtedy mogliby się czegokolwiek dowiedzieć, mogliby jakoś spróbować realnie wpłynąć na to, co się dzieje, a chyba o to właśnie powinno chodzić opozycji.
No właśnie, Lewica i PSL nie wierzą w powołanie takiej komisji, bo nie ma większości, a Polska 2050 Szymona Hołowni uważa, że jest taka komisja, to by było marnowanie czasu. No to o jaki kapitał polityczny tutaj chodzi Borysowi Budce? Czy to jest kolejny taki strzał na oślep, Karol Gac?
Moim zdaniem tak, że trudno powiedzieć, co chciał osiągnąć Borys Budka, bo rzeczywiście, jak mówił redaktor Szczepański, no, polityka to osiąganie celu. Wiadomo, że taki wniosek by nie przejdzie, wiadomo, że on jest w dużej mierze troszkę kompromitujący dla autorów, więc trudno mi powiedzieć, co chciał Borys Budka osiągnąć, oprócz ewentualnego, być może w jakimś stopniu osiągnięcia korzyści politycznego z doraźnej narracji politycznej. Moim zdaniem to jest kolejny strzał Platformy na oślep. Platforma moim zdaniem nie ma za bardzo pomysłu, nie tylko w tej sprawie, ale w wielu innych, troszkę się miota tak od ściany do ściany, nie ma za bardzo propozycji programowych. Sama ugrzęzła w jakichś wewnętrznych tarciach i maraźmie. Mieliśmy poznać deklarację programową Platformy na 20-lecie, to miała być deklaracja tam na jedną czy dwie strony, nagle się okazało, że nawet tego nie można uzgodnić, trzeba z nią poczekać na jesień, więc Platforma ma swoje problemy, no bo Borys Budka też walczy o przywództwo, też walczy o własny wizerunek, więc być może to miało być takim kołem ratunkowym, ale jeżeli tak, to bardziej mi to przypomina betonowe koło ratunkowe. No trudno ocenić racjonalnie to zachowanie Borysa Budki, gdy wiadomo, że tak naprawdę ten pomysł nie broni się na żadnym poziomie.
To spytam teraz o ostatnie tarcia między politykami Koalicji Obywatelskiej, a właśnie Szymonem Hołownią, który według sondażu przeprowadzonego dla portalu w polityce.pl, jego ugrupowanie już wyprzedziło Koalicję Obywatelską. 24% Polska 2050, 21% Koalicja Obywatelska. Posłanka Koalicji Izabela Leszczyna stwierdziła, że Polska 2050 to PO bis, a takie ugrupowanie nie jest Polsce potrzebne. Czy czuć w Platformie strach przed Hołownią? Jakub Szczepański.
No, ja przede wszystkim uważam, że Platforma nie do końca wie, co ma zrobić, jeżeli chodzi o ruch Szymona Hołowni. Z jednej strony oni stracili dwóch parlamentarzystów. Przypomnijmy, że senator Jacek Bury, który należał do koalicji, przyszedł do Hołowni. Ostatnio no, to był chyba duży cios i zaskoczenie dla polityków Platformy. Znalazła się tam Joanna Mucha, która była przecież również ministrem w rządzie Donalda Tuska. Jedną z osób, która była ponad dekadę w Platformie. Słuchając komentarzy i polityków Platformy, można odnieść wrażenie, że oni nie chcą sobie tutaj żadnej dróg zamykać. Mówią, że w przyszłości nie wykluczają współpracy z Hołowni, no ale oczywiście takie ruchy jej nie ułatwiają. Ja się z tym zgodzę. No, czy Hołownia jest Platformą BIS? No, tego bym nie powiedział. Bo samemu Hołowni na pewno nie zależy na tym, żeby być kojarzonym jako Platforma BIS. Oni chcą budować własną siłę polityczną, cieszą się z sondaży. To też jest pewnie jakiś efekt świeżości. Być może tego, że jesteśmy jako społeczeństwo zmęczeni tym, co oglądamy w Sejmie od lat. Potrzeba jakiejś tutaj nowej siły. Natomiast z drugiej strony musimy też pamiętać, że Szymon Hołownia chce po prostu zaistnieć w Sejmie. Oni chcą zbudować własne koło bądź klub. Chcą być traktowani jako jedna z sił politycznych w Polsce. Stąd też potrzebują kolejnych parlamentarzystów, żeby jak najbardziej zaakcentować swoją obecność. Zresztą politycy Hołowni zaznaczają, że prawdopodobnie jeszcze jakieś transfery będą, ale co ciekawe, to okno się zamyka, więc oni w rozmowach z dziennikarzami podkreślają, że to oni są podmiotem i to oni decydują, kto do nich przyjdzie. No wydaje mi się, że z punktu widzenia polityki jest to uzasadnione jak najbardziej.
To jeszcze na koniec spytam Karola Gaca właśnie o tą kwestię Platformy BIS, bo zwróćmy uwagę na to, że po tych transferach do Szymona Hołowni działacze tej organizacji, tego stowarzyszenia na razie odchodzą, chociażby w Lublinie czy na Śląsku. Czy istotnie to jest Platforma BIS?
Ja mam od dłuższego czasu wrażenie, niemal od początku, że to jest taka trochę szalupa ratunkowa dla ludzi Platformy. Zwróćmy uwagę, że szefem sztabu Szymona Hołowni był Jacek Cichocki, czyli bliski człowiek Donalda Tuska. Teraz do Polski 2050 przyszła Joanna Mucha, wcześniej Jacek Kozłowski, były wojewoda mazowiecki. Znajdziemy tam wielu ludzi Platformy i trudno nie odnieść wrażenia, że wielu polityków Platformy będzie tam zerkać. To jest naturalne. Szymon Hołownia no, do tej pory raczej za bardzo się nie określał w jakichkolwiek różnych sprawach i też pamiętajmy o tym, tak kończąc, że Nowoczesna też powstawała w kontrze do Platformy, miała być lepszą wersją Platformy, też swego czasu wyprzedzała Platformę w sondażach i też Ryszard Petru buńczucznie zapowiadał różne rzeczy, miał być premierem, a potem się okazało, że Nowoczesna nagle się stała częścią Platformy i przeszła do niej, została wchłonięta przez Platformę, tak trochę przestrzegając Szymona Hołowni i jego ruch, ale tak, ja akurat mam wrażenie w tym wypadku, że w dużej mierze to jest Platforma BIS, nowa wersja Platformy, to jest jej nowy szyld, ludzi na razie, może jeszcze nie ci sami, ale już wielu z nich zaczyna tam przychodzić, więc na razie moim zdaniem takie analogie przynajmniej częściowe są słuszne.
No to Szymon Hołownia, jeżeli mówimy już o Ryszardzie Petru i Nowoczesnej, nie powinien nigdy lecieć na Majorkę. Karol Gac, portal do rzeczy.pl. Dziękuję panu bardzo.
Bardzo dziękuję.
Jakub Szczepański, interia.pl. Dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Jarosław Popek, dziękuję państwu. Do usłyszenia.